Dobrze, słuchajcie, to kontynuujemy studium listu do Filipian. W kwestii przypomnienia tydzień temu, pamiętacie co było? To przypomnę?
Trochę o zwierzętach, o psach.
Zagrożenia zewnętrzne.
Jak?
Zagrożenia zewnętrzne, zagrożenia zewnętrzne i sposoby obrony.
Mhm. No i parę słów na ten temat. Kto pamięta, co było? Jakieś wnioski, które pamiętacie, macie zapisane, czy pamiętacie?
No, idąc od początku, omawialiśmy właśnie te osoby, te psy, złych pracowników i obrzezywaczy, kim byli i co czynili.
No i kim byli?
No, byli to ludzie, którzy chcieli odwieść po prostu od prawdziwej Ewangelii, postępowali w sposób odwrotny, jak powiedzmy Paweł czy Tymoteusz. Bardziej skłaniali się do pokładania ufności w ciele. Też dowiedzieliśmy się, czytając inne fragmenty, że byli samolubni i szukali własnej korzyści, z tego co pamiętam. Na pewno nie byli obrzezani w sercu, bo następny werset po tym wersecie mówi, że to my jesteśmy obrzezani w sercu, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, nie pokładając ufności w ciele.
Doszliśmy do wniosku, że ten werset drugi mówi o tych samych jakby ludziach, tylko to są różne określenia po prostu. Tych, którzy są przeciwni tak, temu, co
nie
głosi...
Trzy, nie ze trzy
określenia cechujące jeden typ ludzi.
I widzieliśmy też ich w innych miejscach, takich ludzi, tego pokroju, przeciwników. Inne listy czytaliśmy też, gdzie... czy dzieje apostolskie również, gdzie no, byli ludzie, którzy chcieli, aby poganie, no łaska Jezus, tak, ale powrót w zasadzie dla nich, no to zaczęcie, tak, obrzezanie, przestrzeganie prawa mojżeszowego i że ten problem okazuje się, że choć nie tak otwarcie tutaj w liście do Filipian napisane, to jednak istnieje. No bo w liście do Galacjan było on napisane bardziej takim otwartym tekstem.
Ja zapamiętałam bardzo dobrze to, że, o tych psach, że pies wracał do tego, co już zrobił, tak i oni wracali tak jakby od tego, co nowe się dowiedzieli z nowego przymierza Ewangelii do tego starego z powrotem. Czyli też byli to ludzie, którzy mieli świadomość, że tu jest nowe, ale nie dość, że sami wracali, to też chcieli, aby inni wrócili razem z nimi do tego, co stare.
No i jaka jest obrona przed taką nauką, przed takimi osobami?
Wystrzegać się. Ich nauk.
Co jeszcze?
Radość w Panu Jezusie Chrystusie.
A co to znaczy?
Nadziei zmartwychwstanie.
Mhm. Pamiętać to, co na obietnicę. Mhm.
Co jeszcze?
Postępować tak, jak apostołowie. Tak, jak głosi nauka. A nie postępować tak, jak ci, którzy postępują odwrotnie i coś odwrotnego głoszą. Myśleć o tym, co niebieskie, a nie o tym, co ziemskie.
Jak Paweł powiedział, tak? On powiedział to konkretnie o sobie, zapominając o tym, co za mną, patrząc na to, co przede mną.
Przeciwieństwie do tych psów wcześniej wymienionych.
Dobrze, co jeszcze pamiętacie?
W obronie trwać w jednomyślności.
Jednomyślność, tak.
I w nauce apostolskiej. Nie szukać nowych nawet słowa.
Wystrzegać się herezji.
Pamiętać, że doskonałość osiągniemy w przyszłości w ciele bezgrzesznym, a nie tutaj na ziemi. Nie dążyć do tego, aby osiągnąć ją.
Ale jesteśmy doskonali, czy nie?
To zależy. Panu Jezusie tak.
No właśnie.
Ale w tym ciele nie.
Jesteśmy doskonali, bo jesteśmy usprawiedliwieni z grzechów przez wiarę. Natomiast jako doskonali, czyli nie popełniający grzechów w tym ciele, to po to oczekujemy ciała chwalebnego, tak? Więc czy rozumiemy już wszystko? Nie, w tym też nie wszystko rozumiemy, ale jeżeli już coś rozumiemy i w tym jesteśmy jednomyślni, to mamy się tego trzymać i wspólnie razem, tak, rozumieć. No i oczekiwać Pana Jezusa z nieba. To jest bardzo ważne, żeby oczekiwać Pana Jezusa z nieba. Dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować. Rozdział 4 dzisiaj jest na tapecie. I mamy fragment. Mamy fragment od 1 wersetu do 9. Te 9 wersetów będziemy mieli. Może przeczytajmy. Może tak. Od 20 wersetu rozdziału 3 do wersetu 9 rozdziału 4, żeby przeczytać. Dobra? Kto by chciał?
Ja.
Okej, okay, proszę.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Proszę Ewodię i proszę Santychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Dobrze, dziękuję. Temat lekcji to jest taki. Radość i pokój, czyli o życiu w bliskości Boga. Radość i pokój, czyli o życiu w bliskości Boga. Tak.
Mhm. Radość i pokój.
Czyli o życiu w bliskości Boga. Cel lekcji. Zobaczyć, co zrobić, by być blisko Boga i mieć Jego ochronę w każdej sytuacji.
Werset 6.
Co?
Werset 6.
Nie tylko.
Zobaczyć, co zrobić, by być blisko Boga i...
Tak. Zobaczyć, co zrobić, by być blisko Boga i mieć Jego ochronę w każdej sytuacji. Bo recept na bliskość z Bogiem jest bardzo dużo. I pewnie sami ich wiele słyszeliście i wiele spraktykowaliście. Nie wszystkie są biblijne. Nie wszystkie są oparte na Słowie Bożym. Wiele z nich jest opartych na emocjach, odczuciach, sugestiach, domysłach, tym, co się od kogoś usłyszało, na podstawie świadectw innych ludzi, jakichś historii. Na tym opieramy często nasze myślenie o tym, jak być blisko Boga. I ludzie różne rzeczy robią, niekoniecznie mądre. I efekt jest taki, że mają taką huśtawkę. Raz im się wydaje, że są blisko, raz potem im się wydaje, że są daleko, potem sami nie wiedzą. I tak na przemian jest. Natomiast ten fragment, jak przeczytaliśmy i sami widzicie, on podaje bardzo merytoryczną, konkretną, jasną receptę, co zrobić, żeby Bóg był blisko człowieka. Znaczy, my mamy Ducha Świętego i nie o to oczywiście w tym momencie chodzi. Bo to, że mamy Ducha Świętego i Bóg mieszka w nas, to jest jedna prawda. Natomiast tu chodzi o pewien stan, w którym się znajdujemy. Bo możemy się znajdować w stanie strachu, obaw, wątpliwości, tak? Niepewności co do tego, co się z nami dzieje. A możemy również być w stanie pewności, zaufania Bogu, pomimo tego, że się źle dzieje i różne myśli do głowy przychodzą, my możemy zachować spokój. My możemy zachować radość. Możemy zachować rozwagę. To, co jest czasami bardzo potrzebne, a czego, kiedy się kierujemy emocjami i niewłaściwymi poglądami na obecność Boga, tego nie będzie. Będzie to chwilowe albo nie będzie tego w ogóle. Także nie chodzi tutaj o jakieś, nie wiem jak to dzisiaj się mówi, nakręcanie się do jakiejś bliskości Boga, tak? Szukanie jej w jakichś uniesieniach, w jakichś, nie wiem, czynnościach takich czy innych, czy słuchanie muzyki, czy coś w tym stylu, tak, żeby tutaj poczuć coś, ale konkretne rzeczy, które mamy robić. Właśnie będziemy je sobie omawiać. I teraz są dwie rubryczki, co i jak robić, a druga, jakie są tego efekty. Czyli ta rubryczka, co i jak robić, jest taka spora, na 2/3 kartki, a ta, jakie są tego efekty, mniejsza, bo tam tylko będzie podsumowanie. Zanim zaczęliście studiować Słowo Boże, co robiliście, żeby być blisko Boga, żeby poczuć Bożą obecność?
Modliliśmy się.
Tak. Co jeszcze?
Chodziliśmy do kościółka.
No. Co jeszcze?
Dobre uczynki robiłem.
Dobre uczynki robiłem. Tak. I czułeś blisko Boga?
No nie zawsze. Ja nie. Mhm.
Znaczy, czy ci się wydawało, że byłeś blisko Boga?
Słuchanie to muzyki jeszcze. O Bogu.
Mhm. Co jeszcze? To co jeszcze robi?
To tak, przy muzyce to tak, nakręcają się dobrze.
Ja się też próbowałem, wiecie, modlić, ale modlić się w taki sposób, żeby się wprowadzić w taki stan duchowy. Wiecie, nie to, że taka zwykła modlitwa, tylko taka modlitwa, w której się próbowałem jakoś nakręcić, tak, żeby coś poczuć. Taką, tak, może tak trochę powiem tak. Taką anegdotę ze swojego życia, że kiedyś u nas w domu modliliśmy się, tak, taka grupa jeszcze na początku była, to były początki moje. I tak modlę się, tak zamknąłem oczy, tak ręce do góry, tak podniosłem i tak modlę się i tak jasno mi się przed oczami robi. Ja otwieram oczy, a u mnie żaruwa mi się z żerandola świeci. Cały czar tej takiej jasności prysu, bo zobaczyłem, że to jest żarówka. Wiecie, i sam się uśmiechnąłem do siebie, sam się zaśmiałem wręcz, bo myślę sobie, a jeszcze przez chwilę myślałem, że jakaś jasność mnie oświetla, nie? A to była zwykła żarówka. Także to taka anegdota, słuchajcie, ale prawdziwa, z życia, niewymyślona. To jest moje życie. I to tak może w formie anegdoty, ale żeby pokazać, że czasami jest tak, że szukamy czegoś nadzwyczajnego, natomiast zapominamy, że nie na to się ukierunkowujemy. I ja jestem tego najlepszym przykładem, że po prostu zacząłem się zastanawiać, czy to jest właśnie to, czy tego powinienem szukać, czy czegoś innego powinienem szukać. I kiedyś też na jakimś studium ktoś przeczytał ten fragment zacząłem go stosować w życiu, powiem wam, już parę ładnych lat temu. I to się sprawdza. Za każdym razem, kiedy mam problemy z myślami, z różnymi rzeczami, ten fragment zawsze się sprawdza, zawsze. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się nie sprawdził. Żeby nie było efektu działania tego fragmentu. Także dzisiaj jest krótki może fragment całego listu, ale moim zdaniem na pewno wartościowy i na pewno wszyscy z niego skorzystamy.
To ja jeszcze Darku dodam, ty wspomniałeś o tej żerowce. Do mnie tam nie było tak śmiesznie, ale naprawdę na, jak to nazywam, taką fazę wchodziłem, już tobie kiedyś wspominałem. Słuchałem muzyki Michael Fielda, miałem tylko jedną płytę ładną. Tam nie było pieśni, tylko całą melodię i śpiewałem na językach. I po 15-20 minutach naprawdę wydawało mi się, że gdzieś tak wiesz. Że jestem naprawdę gdzieś prawie głową w chmurach, nie? I w takie emocje wchodziłem i w takie stany, że czułem się świetnie, nie?
Ania Studniczek pisze, tak, medytacja, oddychanie, stan alfa, no tak.
Jedyne co...
Wiesz, nikt tego nie nazywa, Ania, teraz tych, ale pewne działania czasami u wierzących i do tego się zmierzają.
Z biegiem czasu tylko już dzisiaj widzę z doświadczenia. To mówię po to, bo może jakiś zielonoświątkowiec będę słuchał, czy ktoś, że to nie miało w ogóle żadnego wpływu na moje życie codzienne, na życie w pobożności. Absolutnie. Nie miało, to nie wpływało na mnie. Nie wpływało na moje jakieś decyzje, na zrozumienie, na nic, nie? To dobrze się czułem. I w ten sposób tak sobie się budowałem, jakby było gorzej. Może tak, nie? Myśląc, wierząc to, że ja nie robię nic złego, nie? Żeby przeciwnie. Tak tylko później trochę miałem wyrzuty sumienia, że może to nie przy Michael Fieldzie, nie? Ale myślę, jak to jest bez słów, to sama muzyka sama w sobie może nie jest taka zła, nie?
Słuchajcie,
moje
przechodzimy w takim razie do tekstu. I Paweł, to co wcześniej mówi, zauważcie, wspomina o tym, że oczekujemy czego? Oczekujemy Pana Jezusa z nieba, który przemieni nasze ciało, prawda? I teraz mówi, dlatego... Moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu umiłowani. Teraz co robić trzeba? Paweł mówi, żeby co?
Trwać
w Panu. W Panu trwać. I teraz co jest bardzo ważne? To słowo trwać oznacza stać mocno, stabilnie, trzymać określoną pozycję. Trwać. Stać mocno i trzymać określoną pozycję, tak?
Nie wzruszam.
Wiecie, jak to ktoś mówi, stoi jak słup, tak? Że po prostu stoi stabilnie, mocno i trzyma pozycję. To mniej więcej to określa, te trwanie. I ta pozycja ma być w kim? W Panu Jezusie Chrystusie. Trwać w Panu Jezusie Chrystusie, czyli stać mocno w Jezusie Chrystusie. A co to znaczy stać mocno w Jezusie Chrystusie? To już wcześniej sobie powiedzieliśmy. Pewne aspekty jakie są? Co to znaczy trwać mocno w Jezusie Chrystusie? Z tego, co już przeczytaliśmy.
Trwać w nauce jednomyślności, miłości braterskiej, miłosierdziu.
Zobaczcie, rozdział drugi. 15 werset.
Być nienagalnym i niewinnym dzieckiem Bożym.
Na świecie. Tak? Dalej co jeszcze jest napisane? Zobaczcie, co to znaczy trwać w Panu Jezusie Chrystusie.
Zachowując swoją żyć.
Trzeci rozdział 9:10.
Nie mieć własnej sprawiedliwości.
Dokładnie. A mieć sprawiedliwość, która jest z Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa ona jest. Bóg nas czyni sprawiedliwymi. My nie otrzymujemy, jak to niektórzy mówią, sprawiedliwości Jezusa. Ktoś nam prezent daje. Nie, my otrzymujemy usprawiedliwienie z naszych grzechów na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. On był sprawiedliwy, dlatego umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych i my mamy usprawiedliwienie dzięki Jego ofierze. I to jest też trwanie w Chrystusie, ponieważ nie polegamy na swojej sprawiedliwości, na własnych uczynkach, ale na tym, co zrobił Jezus, że ofiarował swoje życie jako ofiara za grzech, za nasz grzech. Tak? Pamiętamy o tym, to też jest trwanie w Chrystusie. Bardzo ważne, to jest trwanie właśnie w Chrystusie, w tym, co On zrobił. Co jeszcze? Zobaczcie. Zobaczcie, drugi rozdział 1-2.
Być tej samej myśli.
Być tej samej myśli, tak. Jednomyślnie. Zobaczcie, pierwszy rozdział 27-28. 29-30. Co tam jeszcze jest? Pamiętacie?
Cierpieć razem.
Tak, ale co poprzedza cierpienia? Trwać w jednym duchu, głosić Ewangelię i wtedy co przychodzi? No doświadczenia. Prawda? Czyli to też jest trwanie w Chrystusie, posłuszeństwo Bogu w głoszeniu Ewangelii, gotowość na to, że cię spotkają przykrości z tego powodu, ale to też jest trwanie w Chrystusie. Czyli popatrzcie, nie tylko poleganie na ofierze Jezusa Chrystusa, nie tylko wewnątrz nas głowa i myśli, ale również pewna postawa, prawda? I zobaczcie, że w rozdziale 4 Paweł będzie to rozwijał, bo on już dużo rzeczy napisał i będzie jeszcze tą sprawę rozwijał, czyli trwać mocno w Panu Jezusie Chrystusie. Zobaczmy sobie jeszcze dwa wersety. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, bo już ten list obejrzeliśmy sobie, przypomnieliśmy i teraz mamy 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 15-17 werset.
Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serce i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
Mhm. I jeszcze, wiesz co, szkoda, że nie przeczytaliśmy 13 i 14, żeby wiedzieć, o co chodzi. Może jeszcze przeczytaj 13, 14, całość jeszcze raz. Mhm.
Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg nasz Ojciec, który nas umiłował, i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
Mm-hmm. Co tutaj mamy, zobaczcie, w trwaniu, w staniu mocno. O czym musimy pamiętać? Zobaczcie, 13 werset. Od początku, czyli od kiedy? Co się stało na początku? Zobaczcie w wersecie.
Bóg wybrał do zbawienia.
Tak, ale jaki sposób? Co się stało na początku?
Uwierzyli. Usłyszeli Ewangelię i uwierzyli.
To jest początek.
Uwierzyli prawdę.
I otrzymali?
Ducha Świętego.
I to jest ważne, żeby pamiętać, że się otrzymało Ducha Świętego na początku. Bo to jest początek, kiedy uwierzysz, tak? I otrzymujesz Ducha Świętego. Jaki jest koniec?
Zbawienie.
Chwała. Dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest koniec. A w międzyczasie 15, zobaczcie.
Tak się wzruszenie, trzymać się przekazanych nauk.
Stać niewzruszeni, czyli tak jak tu powiedzieliśmy, trwać. Trzymać pozycję i nie dać się z niej ruszyć. Prawda? Dlaczego? Bo Bóg nas powołał, wybrał, dając nam Ducha Świętego. Bo jakbyśmy wiedzieli, że jesteśmy wybrani? No jak? No czytamy w innych miejscach, że Bóg pokazał, że nas wybrał. Dlaczego? No bo dał nam Ducha. Staliśmy się dziećmi Bożymi. I teraz końcem jest chwała Pana Jezusa Chrystusa. A w międzyczasie, dopóki to nie nastąpi, Mamy trwać mocno i trzymać się przekazanej nauki, którą zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam Pan Jezus i Bóg nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Czyli popatrzcie, jak weźmiemy teraz sobie, wrócimy do listu do Filipian, to mamy dokładnie tę samą sytuację, bo jeżeli przeczytamy wersy 20-21 trzeciego rozdziału, to Paweł wspomina o końcu, tak? Wcześniej również mówi, że zostaliśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę. I mówi dalej, dlatego teraz trwajcie w Panu. Trwajcie w Panu. Dlatego trwanie w Panu to jest trwanie w całej nauce apostolskiej, która jest w Słowie Bożym, więc trzeba ją rozumieć, żeby w niej trwać, bo można trwać źle, bo nie w tym, co trzeba. Można oczywiście trwać, ale cała mądrość polega na tym, żeby trwać dokładnie w tej nauce, bo wtedy jest takie błogosławieństwo, jakie tu jest opisane. Bo czasami jest tak, że ludzie popełniają błędy, źle rozumieją Słowo Boże, idą w jakieś zwiedzenie, a potem się dziwią, że nie ma w ich życiu obecności Bożej. Ona jest jakaś tam, jaką oni sobie wyobrażają, ale nie ta biblijna. Jest cały czas niepokój, jakieś rozchwianie, wątpliwości. Rozumiecie? I oni się zastanawiają, dlaczego. No właśnie dlatego, że nie stosują tego, co tu jest napisane, więc nie mogą oczekiwać efektów. Jeżeli człowiek oczekuje jakiegoś efektu, to musi wykonać pewną rzecz, tak? A jeżeli on ją źle zrobi, no to nie ma efektu, tak? Tak jest z każdą pracą. Jeżeli chcesz, żeby był efekt, to musisz to zrobić dokładnie według instrukcji. Jeżeli się pomylisz i zrobisz to inaczej, to nie możesz po czym oczekiwać efektu. Ja często w sklepie, jak klientom sprzedaję różne preparaty do samochodu, to on mówi, jak to stosować. Ja mówię, dokładnie tak jak napisane, bo nie będzie efektu. Bo potem ktoś kupi, nie wiem, wosk za 50 zł i powie, panie, nic nie działa, a jak to zrobiłeś? A no na słońcu. No a kto powiedział, że na słońcu? Rozumiecie, że taki daje przykład z życia. Jeżeli czegoś nie zastosujesz, to ty zrobisz to, ale nie będzie tego efektu, który oczekiwałeś. Tak samo tu, jeśli coś źle zastosujesz, to nie możesz oczekiwać dokładnie tego efektu. I cała mądrość, żeby zrozumieć tą naukę apostolską. I zaraz zobaczcie dalej. Drugi Koryntian jeszcze, pod tym punktem jeszcze. Drugi Koryntian, 16 rozdział i 13 werset. Przepraszam. 16, 13 to chyba pierwszy. Bo drugi nie ma tyle rozdziałów, coś musiałem pomylić. 16 rozdział i 13 werset. Tak, pierwszy Koryntian. 16 rozdział, 13 werset. No drugi nie może być, bo nie ma tyle rozdziałów. Tak.
Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się.
Czuwajcie, trwajcie w wierze. Trwajcie, to samo słowo, trwajcie. Stójcie mocno i nie dajcie się zachwiać w wierze. Zauważcie, że w liście do Tesaloniczan, jak czytaliśmy, tam jest w każdym dobrym uczynku. Czyli to nie jest tylko nauka, ale nauka, która jest widoczna w postępowaniu, w życiu, w postępowaniu, właśnie. Więc wiemy już mniej więcej, co to znaczy trwać w Panu, tak? Jesteśmy w stanie zdefiniować, co to znaczy trwać w Panu. Trwać w zdrowej nauce, tak? I trwać w właściwym postępowaniu.
Ja jeszcze do tego, co ty wcześniej mówiłeś o tym, że gdzieś tam między wierszami można coś wyczytać, nie? W Słowie Bożym sobie dodawać. To po prostu, że Bóg nie będzie przyznawał się do tego, co nie jest od Niego. Nie będzie błogosławieństwa.
Tak.
Bo to nie pochodzi od Niego. To są po prostu jakieś dodane rzeczy, wymyślone.
Tak, ja wielokrotnie się przekonałem w swoim życiu, że źle zastosowane jakieś fragmenty, które źle zrozumiałem albo źle ktoś mi wytłumaczył, nie przynosiły dokładnie efektu. Ja się zastanawiałem, dlaczego.
To było przełomowe.
Dlaczego nie ma efektu? Dlaczego ktoś mi mówi, żebym ja to zrobił, bo on tak zrobił, ja to robię i u mnie jest odwrót. W ogóle nie działa to. A Słowo Boże nie jest dla jednych, a dla drugich nie. Jeżeli ty stosujesz Słowo Boże tak, jak ono jest rzeczywiście, to efekt będzie zawsze. jeżeli będziesz wiedział, jaki on ma być, bo czasami my oczekujemy czegoś, czego tu nie ma. I to jest problem, bo to nie było tego aresztu. Tu nie jest napisane, że tak ma być. Więc trwać mocno w nauce trzeba, rozumieć tą naukę, umacniać się w niej i żyć tak, jak ta nauka mówi. Nie? Dobrze, zobaczcie drugi werset. O co Paweł prosi Ewodię i Syntychę? Aby było jednomyślne. A o co prosi tego, do którego wysyła list? Trzeci werset. Pomagał im w czym? Pomaga im. No, ma im pomagać. W czym?
Nie wiem, może tym, że byli jednomyślni.
No, kontekst wskazuje, w czym ma im pomagać. One pracowały z Pawłem?
Tak.
W czym mają problem?
Jednomyślność.
To on w czym ma im pomóc?
Musi je wyprostować.
Musi im pomóc zrozumieć i osiągnąć tą jednomyślność.
Gdyby były z Pawłem, Paweł zdąży to pewnie zaobserwować. Mają problem, tak, tak.
On ma im pomóc, żeby one tą jednomyślność miały. Można na różne rzeczy wskazywać. Na ważność tej jednomyślności. Tak? Można wskazywać, co?
Pomóc zrozumieć, jak ważne.
Pomóc zrozumieć. Jeżeli w czymś się różnią, pomóc pogodzić się, tak, w tej sprawie. Bo one mają być jednomyślne w Panu. Czyli on, to nie jest chodzi o to, że one tam się nie zgadzają, nie wiem, bo jedna lubi to, druga lubi tamto, tak? Tu chodzi o jednomyślność w Panu, więc tu jest problem, że w tym, w czym mają być jednomyślne, w Panu nie są, więc jest jakiś problem w ich poglądach na temat Pana, wszystkich kwestii z tym związanych, że one nie są jednomyślne. Dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Natomiast jest ktoś, tak, nauczyciel, mężczyzna, który ma im pomóc w tym. Także.
No chyba, że jest to związane to, co później będzie z tym, co tu jest wcześniej. Nie?
Co robić? Też, ale co robić? Być jednomyślnym w Panu z innymi wierzącymi.
Może
to jest.
Problem z tym, co dalej będziemy czytać, nie wiem.
Tego nie wiemy, nie, także właśnie. nie będziemy spekulować. Natomiast trzeba być jednomyślnym z innymi wierzącymi w Panu. W Panu. I jeśli nie ma takiej jednomyślności, ci, którzy umieją, mają mądrość, potrafią, rozumieją kwestię jednomyślności, mają pomóc tym, którzy tej jednomyślności nie mają, tą jednomyślność mieć. Bo powody mogą być różne, dlatego tutaj nic precyzyjnie nie ma. Bóg nie uznał za stosowne poinformować nas precyzyjnie, w czym był problem. Dlaczego? Bo to nie jest istotne dla naszego zbudowania, ale jest istotne to, że można pomóc innym, którzy nie mają jednomyślności, tą jednomyślność mieć. I mogą to zrobić ludzie. I to jest dla nas istotna informacja. Czyli co i jak robić? Być jednomyślnym w Panu z innymi wierzącymi i pomagać w byciu jednomyślnym tym, którzy mają z tym problem. Wskazywać im na wartość jednomyślności, na istotę, na cel, na sens. Bo niektórzy na jednomyślność kładą bardzo mały nacisk. Niestety, z różnych powodów. Niektórzy nie potrafią nad tym zapanować, a niektórzy wręcz widzą w tym duchowość. Widzą większą wartość, że oni potrafią funkcjonować w takiej sytuacji. Że jest różnorodność, a my się potrafimy dogadać. Tak? Taka jedność w różnorodności, więc różne są powody, jak gdyby, i motywacje, natomiast nie wszyscy rozumieją sens i cel jednomyślności. Natomiast Paweł kładzie tutaj bardzo duży nacisk na jednomyślność w Panu, czyli we wszystkich kwestiach, które mają związek z Panem. W nauce, w postępowaniu, w zasadach, w oczekiwaniu, w początku, w końcu, w tym wszystkim, co jest związane z Panem.
I wtedy jest błogosławieństwo dla tej społeczności.
No właśnie, chodzi o to, co za tym idzie. Nie wszyscy rozumieją, co za tym idzie i bagatelizują to. A potem się okazuje, że coś nie działa.
Wtedy dalej mogą się uaktywniać, można przecież błogosławić.
Wiele rzeczy wtedy się dzieje tak, jak trzeba. Natomiast skupmy się na tym, co tutaj jest. Mamy czwarty werset, który mówi również znowu o czym?
Radować się.
Czyli już powiedzieliśmy sobie, co to jest te radowanie się w Panu?
Oczekiwanie. Życie wiecznego, odnowienia ciała.
Tak,
no,
ale, tak, ale co jeszcze istotniejsze? Radość ze zbawienia. Z usprawiedliwienia z grzechów. Ponieważ powiedzieliśmy sobie wcześniej, że popadnięcie znowu w szukanie usprawiedliwienia w ciele powoduje utratę radości, która wynika z usprawiedliwienia z łaski. Człowiek się przestaje skupiać i radować z tego, co otrzymał w darze, a zaczyna się skupiać na tym, co on może zrobić. I wtedy ta radość pryska. Więc Paweł mówi, żeby się radować w Panu, czyli radować się ze zbawienia i społeczności z Bogiem, jaką mamy przez otrzymanie Ducha Świętego, jak czytaliśmy. Bo Bóg na samym początku daje Ducha Świętego. Jak uwierzymy, to Bóg nam daje Ducha Świętego na dowód, że nas wybrał. Dobrze, i teraz mamy, słuchajcie, werset piąty. I co jest w piątym?
Skromności.
Skromność. Rafał, jakbyś mógł sprawdzić, co ta skromność i gdzie ona jest zastosowana jeszcze w kilku miejscach, to myślę, że nam się bardziej rozjaśni, o co z tą skromnością chodzi.
Z pewnością nie ułubił.
Tak, ale chciałbym, żeby Rafał przeczytał ze słownika. I jak jeszcze jest jedno czy dwa miejsca, w którym jest to użyte, też żebyś powiedział, gdzie i przeczytał to. I to jest jaka skromność, zobaczcie, jak ona ma być znana
wszystkim
ludziom. Czyli jaka to jest skromność na co dzień. I z tymi, i z tymi, i z tymi. Wszyscy mają wiedzieć, że my tacy jesteśmy. Wszyscy mają widzieć tą naszą skromność, cokolwiek ona jeszcze nie oznacza, kiedy jesteśmy z ludźmi. Tak, Rafał, mów.
No to tak.
No właśnie. No właśnie.
Epikes. 1933. Stosowny, należyty, słuszny, uczciwy, zacny, łagodny, zacność, uczciwość. W kilku miejscach jest użyte. Filipian. Tymoteusza 3:3. No to tylko fragmenty są, ale słuszność miłujący.
Biskup, słuszność miłujący. Dalej.
Tytusa 3:2. Nie byli zwadliwymi, ale układnymi.
Układnymi.
Jakuba 3:17. Potem spokojna, mierna, powolna.
Mądrość z góry jaka jest.
I pierwszy Piotra.
I te słowo
mierna.
Mierna.
Akurat, ale to w starej gańskiej.
Tak, odnajdźcie ten fragment.
Jakuba
3:17.
Jakuba. Jeszcze pierwszy Piotra 2:18. Nie tylko dobrym i bacznym i coś dalej. Czyli jakby pięć tych, a zupełnie inaczej przetłumaczone.
Właśnie. Co jest w Jakuba?
Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców.
Łagodna, tak.
Które to słowo? To łagodna?
Rafał?
Jakuba.
Potem spokojna, mierna, powolna. To w Starej Gdańskiej.
Drugie słowo, jakie masz?
Czysta, następnie pokojowo usposobiona.
Pokojowo usposobiona. Bo to słowo właśnie oznacza taką ogólnie pojętą cierpliwość, umiar pewien, łagodność, takie pokojowe nastawienie do innych ludzi. Czyli ta skromność to niedokładnie tak, jak my dzisiaj skromność definiujemy, ale postawa, która jest, charakteryzuje się pewnym umiarem, tak? Która się łączy z łagodnością, z cierpliwością, rozwagą pewną, ale jest taka bardzo pokojowa. I to się również wiąże z tą skromnością, dlatego tak zostało przetłumaczone, bo człowiek skromny, nie widać go na pierwszym planie. On jest spokojny. I taka postawa ma towarzyszyć na co dzień. Bo kontrastem do skromnego jest co? Pycha, nieskromność, tak? Więc taka postawa łagodności, umiaru, cierpliwości ma być na co dzień. Dlaczego taka ma być?
Pan jest blisko.
Pan jest blisko. Ciekawa argumentacja, prawda? Pan jest blisko. Pan jest blisko. No i co to znaczy Pan jest blisko? Zobaczcie, Jakuba 5 rozdział, 7-8 werset. Jakuba 5 rozdział, tam też jest wspomniane o pewnej postawie, która ma charakteryzować wierzących. 5 rozdział Jakuba. Siódmy, ósmy werset.
Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serce, bo przyjście Pana jest bliskie.
Nie wszyscy studiowali Jakuba i nie wszyscy pamiętają, co tam było. Bo tam był problem, że bogaci wierzący brali do pracy ubogich wierzących i co robili? Nie wydawali im wypłaty. A ci ubodzy wierzący narzekali. Efekt był taki, że jedni i drudzy grzeszyli. Pan mówi, nie narzekajcie. Tamtych mówi, Bóg się upomni o te, co wyście nie wypłacili. Tak? Natomiast do tych mówi, nie narzekajcie. I to jest w tym kontekście napisane, żeby byli cierpliwi, bo przyjście Pana jest blisko. I sąd Pana jest blisko. I sprawiedliwość jest blisko. Żeby byli cierpliwi, żeby nie burzyli się, żeby nie było ich widać, że oni są krzykaczami. A to jest w pewnym sensie również taka postawa jak tu, skromności. Bo przyjście Pana jest blisko, więc trzeba zachować spokój. On nie przyjdzie nie wiadomo kiedy. Bądź cierpliwy, nie martw się. I drugi fragment. 1 Koryntian, 16 rozdział, 22 werset. Pierwszy Koryntian, 16 rozdział. Dobrze mówię? Pierwszy Koryntian, który powiedziałem? Pierwszy. 16 rozdział. Pierwszy Koryntian, 16 rozdział, 22 werset.
Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranata.
Pamiętacie, co oznacza słowo maranata?
Przyjdź, Panie
Jezus. Pan przyjdzie.
Aż Pan przyjdzie. Aż Pan przyjdzie.
To jest przetłumaczone, nasz Pan przyjdzie.
Nasz Pan przyjdzie. Więc ci, którzy oczekują Pana, muszą pamiętać, że Pan przyjdzie i szybko przyjdzie. Dlatego ta postawa, o której Paweł tutaj pisze, słuchajcie, i nie tylko w tym miejscu, ale również właśnie Jakub też wspomina, ma się charakteryzować spokojem i łagodnością, cierpliwością, umiarem pewnym, bo wszystko można zrobić, ale z umiarem. Tak? Dlaczego? Bo pamiętać, że Pan jest blisko. To się wiąże z tym, żeby być zawsze gotowym. Bo Pan jest blisko.
Maram Adha. Mm-hmm. Z aramejskiego. Nasz Pan przychodzi.
Nasz Pan
lub
przychodzi.
Nasz Pan przyjdzie.
Tak. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby w liście do Koryntian, pamiętacie, w czym był problem? Że oni kwestionowali w ogóle zmartwychwstanie w ciele. A z tym się wiązało również kwestionowanie wielu innych nauk. Że co się stanie, kiedy Pan przyjdzie. Tak? A Paweł mówi, Pan przyjdzie. Maranata. Więc skoro my pamiętamy również o tym tutaj, w liście do Filipian, że Pan przyjdzie i da nowe ciała, więc w tych musimy zachować umiar. I żeby ten umiar był znany wszystkim ludziom. Czy macie pytania do tego? Czy to na razie jest coś niejasne? Coś nie tak przeczytaliśmy, albo inaczej wersety rozumieliście?
Mówcie. Ja rozumiałem kiedyś inaczej jedną rzecz.
Skłamasz?
Nie, Pan jest blisko. Że Pan jest blisko.
Ciebie.
Ja teraz cały czas patrzę się przez pryzmat tego wszystkiego.
Na wyciągnięcie ręki, tak?
No, że Duch Święty, że jest blisko, że ja mam się tak zachowywać, że patrz, Pan jest blisko, nie? Ciebie. Dokładnie, tak jak zrozumiałem.
Tutaj Pan jest blisko, trzeba patrzeć w kontekście 3:20-21.
To się bierze właśnie z tego podejścia czytania Słowa Bożego, że czytało się ewidentnie 2-3 wersety. Nie patrzyło się wstecz czy dalej i dlatego wychodziły takie kwiatki.
A ja rozumiałem, że jak skromność będzie Twoja wszystkim znana, to musisz być skromny finansowo w ubiorze i w postępowaniu, a potem jest napisane, że we wszystkim przez modlitwę, prośby składasz do Pana Boga i będziesz taki skromny, to dostaniesz.
A to co to dzisiaj, a te wersety, które później przeczytaliśmy, tam co Rafał czytał, to otworzyły mi po prostu oczy na tę skromność, nie? Po prostu pokazały mi, jak człowiek ma żyć, nie? Że tak aż trochę nie dopasowałem się do tego szablonu przez sekundę. Nie?
Zobaczcie dalej.
To słowo blisko może mieć dwa znaczenia.
Tak.
To może być zarówno o miejscu blisko, jak i o czasie, wnet niebawem.
Tak.
Czyli kontekst,
kontekst wskazuje, tak jest, że Pan jest blisko. Dlaczego? No bo oczekują Pana Jezusa z nieba.
No tak, bo ten czas 20,
tak.
21.
I było blisko święto żydowskie.
Tak.
Albo i Betania była blisko Jerozolemy. Czyli to słowo
tak.
I to w sensie innym. Tak.
Więc kontekst wskazuje o co chodzi. Natomiast no tutaj kontekst wskazuje, że chodzi o czas. I te miejsca, które też Wam zacytowałem, też wskazują o czas. Wskazują na czas, więc no moim zdaniem, jeżeli patrzymy na kontekst listu, to chodzi o czas, nie o miejsce, że Pan jest blisko, tylko że Pan jest blisko, dlatego tak trzeba postępować, bo Jego przyjście jest blisko. Słuchajcie, werset szósty. I tu chciałbym trochę dłużej się zatrzymać nad tym wersetem, dlatego że ten werset, w tym wersecie jest polecenie: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Tak? I teraz co jest bardzo ważne. Nie troszczcie się. To jest słowo, które pojawia się wiele razy w Biblii. Między innymi w Ewangelii Mateusza, kiedy jest napisane, że troszczycie się, chcecie przyłożyć tam jeszcze tam łokieć do wzrostu, nie troszczcie się, tak, szukajcie królestwa w niebie. I tam jest to same słowo użyte. Ale również jest ono użyte w innym kontekście, w innym sensie, pozytywnym też. Że Paweł na przykład troszczył się o innych wierzących. To jest to same słowo. Więc ono może być użyte w dobrym tego słowa znaczeniu, i w złym. W tym miejscu, jak myślicie, jest użyte w dobrym czy złym, jeżeli Paweł mówi nie troszczcie się o nic?
Żeby się nie zamartwiać.
W złym, że to jest negatywna postawa. I to znaczy niepokoić się, mieć ciągle coś na myśli, wiecie, ciągle coś na myśli i ciągle się o tym rozmyślać i martwić.
Troszczyć tak? Się, zamartwiać się, się, martwić się, to jest stan w takim negatywnym znaczeniu, albo dbać, starać się, to bardziej w takim pozytywnym.
Tak. I teraz, co jest bardzo ważne, dlaczego Paweł na przykład, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu jak czytałem, ale tam na pewno jest w słowniku, że Paweł się martwił. Nawet tutaj chyba w Filipian albo w Kolosan jest, że...
No można starać się na przykład o rzeczy tego świata albo rzeczy pańskie. Mm-hmm. I w jednym znaczeniu tak. Będzie pozytywne, a w drugim będzie negatywne.
I teraz zobaczmy tutaj, nad tym fragmentem się pochylmy. W czym jest rzecz? Paweł mówi tak, nie troszczcie się o nic, ale co zróbcie? Tak, ale módlcie się i w prośbie z dziękczynieniem przedstawcie pragnienia Bogu. Czyli z jednej strony mamy co? Martwienie się, a z drugiej co mamy?
Powierzanie sprawy.
Ale jakiej sprawy?
Jakiej sprawy?
Tak.
Tej, o której się troszczymy.
Właśnie, więc my się o nią troszczymy. Mamy zmartwienie na głowie. Ale możemy co zrobić?
Powierzyć to Bogu.
Wziąć to na siebie. I że my tutaj coś zrobimy, co ja teraz zrobię i tysiące pomysłów i nie daje ci to spokoju i zapominasz o wszystkim innym. Dlaczego? Bo to jest na twojej głowie, na twoich barkach. Ty jesteś tym, który może sprawę rozwiązać. I Paweł mówi, tego nie można robić. Nie można brać tego, bo ta troska pochłania cię. Bo ty ją sam dźwigasz i bierzesz ją na siebie, czyli ty wtedy jesteś decyzyjny, ty wtedy wszystko możesz zrobić, albo nie możesz nic zrobić, ale ona cię ogarnia, ta troska. Ale jeśli ty masz tą troskę, to nie znaczy, że ty masz ich nie mieć, bo będziesz je miał, tylko co masz z tymi troskami robić, Słowo Boże, zobaczcie.
Chodzi z nimi do Boga.
Właśnie, przyjść do Boga, podziękować Mu za to wszystko, co cię spotkało i powierzyć ten problem Bogu. I to, ta postawa jest właściwa. Więc nie chodzi o to, żeby się o nic nie troszczyć i teraz mam wszystko w nosie, mam kłopoty, a ja nic sobie z tego nie robię, bo ja się mam nie troszczyć. Nie o to chodzi. Bo w końcu cię te kłopoty dopadną, staniesz pod ścianą i koniec, kropka. Tu nie chodzi o ignorancję. Tu chodzi o to, że kiedy przychodzą problemy, to nie bierzesz je na siebie, ale powierzasz je Bogu z dziękczynieniem. Czyli nie przeklinasz Boga za to, co się stało i teraz, Panie Boże, odkręć to, jak to... Nie o to chodzi. Boże, dziękuję Ci, że to mnie spotkało. Jest mi ciężko. Proszę Cię, pomóż mi z tego wyjść, bo ja nie wiem, co mam zrobić. I przedstaw swoją prośbę Bogu. Bóg wszystko wie, co my myślimy, ale Słowo Boże mówi, żeby to robić, więc trzeba to robić.
Mogą to też być troski o kogoś innego, ojca, o córkę.
Mogą to być troski o różne rzeczy. Ja daję tylko przykład. Różne mogą być troski o dobro doczesne, o dobra tego świata, o to wszystko. Można być ignorantem i powiedzieć, a zawsze coś się tam znajdzie, ktoś tam się znajdzie, co mi rozwiąże problem, tak? A nie chodzi o to. Chodzi o to, że to nie zdejmuje z nas pewnej odpowiedzialności, mądrości. Bo my tą sprawę Bogu przedstawiamy. Nie czekamy, aż inni się tym zajmą i inni się będą o to troszczyć. My mamy o to troskę. Ale my przedstawiamy ją Bogu, żeby Bóg pomógł nam z tego wyjść.
No i to buduje naszą relację z Bogiem.
I to nie jest wtedy złe, a dobre.
Właśnie.
Czyli nie znaczy, że my trosk nie mamy, bo je mamy, i nie zaczarujemy rzeczywistości, że nagle mam problem, nie myślę o nim, rozumiecie? No takie już, ale nawet to ludzie robią, słuchajcie. Wysyłają dobre myśli, kreują rzeczywistość, Nie trzeba daleko patrzeć.
Pozytywne wyznawanie.
Ale słuchajcie, nie trzeba daleko patrzeć. Ten człowiek, co tam w górach teraz zamarł, jak on tam się nazywał, ja słuchałem wypowiedzi jego żony. I słuchajcie, ta kobieta, jeszcze jak była ta akcja ratownicza, mówi tak. Ja cały czas trzeba tak, wysyłać w stronę mojego męża dobre myśli i wizualizować jego uratowanie. Ona dosłownie tak mówiła. Ja, no smutno mi się zrobiło, myślę sobie, kobieto, to nic nie da. Ale zauważam, że wielu z tych tam, co wchodzą po tych górach, to są albo New Age'owcy, albo hinduiści, albo jeszcze coś. Większość z nich. Jedyny, który nie był, to chyba Kukuczka. On był 100% Polakiem. Ale większość z tych ludzi właśnie ma takie myślenie. Więc ja mam to.
Kurtyka to przodował to, właśnie.
To on w ogóle przodował w hinduizmie w tym wszystkim. Ale co jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że to jak gdyby praktycznie w życiu może być. Może się to w niektórym wydawać śmieszne, ale wielu ludziom to się nie wydaje śmieszne. Więc my nie mamy brać rzeczy na swoje barki. Nie mamy również udawać, że nie ma problemu, ale mamy sami się o to nie troszczyć, a powierzyć te troski Bogu. I to jest biblijna postawa. Kto o tym wie, to dobrze, ale może dla kogoś jest to odkrywcze.
Przypominać, nie by się wie, a jak
dobrze o tym mówić,
tak.
Poza tym czasami
to też ma swoje dobre strony.
Tyle odkrywczości, ale tyle brakuje.
Konsekwencje.
No, Ania mówi, że jej to było potrzebne. No, cieszę się, że mamy akurat ten fragment i on jest w odpowiednim momencie. Czy wy to rozumiecie? W tym miejscu. Dlatego są fragmenty w Piśmie Świętym, które te same słowo czytamy i ta troska jest właściwa o inne zbory, na przykład Pawła troska. Ale Paweł sam tego nie ciągnął na sobie, on to Bogu powierzał. A potem posłał Tymoteusza, Tymoteusz przychodzi i mówi, ale co, to Tymoteusz sprawę załatwił? Nie, on tylko wiadomość przyniósł. Bóg się zatroszczył, Paweł powierzał to Bogu, bo zawsze mówi, że się modli o wszystkich. Więc Paweł swoje troski powierzał Bogu i to było dobre, bo on się martwił o tych ludzi, nie byli mu obojętni. Natomiast on nie niósł tego na własnych plecach.
Zobacz jeszcze Filipian 2,20. Tam jest to słowo użyte to samo. No nie ma bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy.
O tym fragmencie
mówiłem. To było pozytywne.
I to było dobre. Dlaczego? Bo Paweł w innym miejscu mówi, że się modli. Że nie niesie tego na własnych plecach. Więc mieć troskę polegającą na własnych siłach, martwić się o coś bez zaufania Bogu, jest źle. To jest złe i Paweł do tego zniechęca. Natomiast troska, którą powierzamy Bogu, już nie jest naszą tylko troską. My ją powierzyliśmy Bogu i Bóg zna tą sprawę i możemy wtedy Mu zaufać, że On to rozwiąże, jeśli my nie potrafimy tego zrobić. Co nie znosi z nas odpowiedzialności działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale my wtedy to robimy w zaufaniu Bogu. Bo można usiąść i nic nie robić. Powierzyłem Bogu, czekam. No ale nie zawsze taka... Czasami trzeba usiąść i poczekać, bo Bóg uczy na przykład cierpliwości, ale nie zawsze. I tu trzeba jest mądrości. Natomiast tu zasada jest taka, że nie niesiemy tego sami. Na to chciałem wam zwrócić uwagę. Nie niesiemy tego sami. Nie jest to na naszych plecach. Bo niektórzy ze starego życia mają takie grzechy, że oni uważali, że cały świat, wszystko jest na ich plecach. Jak ich zabraknie, to wszystkiego zabraknie. Ja tak miałem. Że ja uważałem, że wszystko ja dźwigam, żeby nie ja, to by się wszystko zawaliło. I uważałem, że wszystko, na cały ciężar jest na moich plecach. Ale to był grzech. Ja myślałem, że jestem taki dobry, kochający, wspaniały, a okazało się, że to był grzech. Dlaczego? Bo ja byłem tutaj najważniejszy. To ja byłem taki troskliwy i wspaniały i to ja miałem to wszystko na głowie. Ale zrozumiałem to dopiero, kiedy się opamiętałem. Kiedy Bóg mi pokazał, gdzie była moja jak gdyby ambicja, gdzie była moja pycha, gdzie było moje mniemanie o sobie, tak? Ale nie było takiego prawdziwego powierzenia Bogu.
No werset trzeba brać właśnie w całości, a tak. Nie pierwszą część. Nie troszcie się o nic, kropka. Nie. No, Chciałbym, jeśli nie zastosujesz tego ciągu dalszego, no to nie w tym rzecz.
Chciałbym, żebyście również pamiętali o tym, że Paweł tutaj mówi prośbę z dziękczynieniem, niech wasze pragnienia będą znane Bogu, bo to jest jakaś potrzeba pragnienia, ale z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem. Jeżeli czegoś, coś jest nie tak, to z dziękczynieniem, dziękując Bogu za to, prosić o wyjście. Dlaczego? Bo to nas uczy czegoś. Każda sytuacja nas czegoś uczy.
Nie na zasadzie takiej, jak słyszałem, i podziękuj Bogu teraz, to będzie on już taki zobowiązany do tego, żeby ci to załatwić. No
nie o to chodzi.
I druga sprawa też jeszcze myślę, że ważne jest w tym wszystkim, aby ten pokój Boży i to wszystko później, że tutaj wcześniej wspominaliśmy o tym trwaniu, czyli o podobaniu się Bogu, no bo trudno, też kiedyś tego nie rozumiałem, modliłem się o czas, prosiłem w trosce, a sam żyłem w grzechu, w ruinie i wiecie, o co chodzi. I jeszcze wymagałem, że Bóg mi w czymś pomoże, to absolutnie, a Bóg nie pomagał wtedy, nawet nie odpowiadał.
Nie ty jeden się tak modliłeś, także wiesz.
I, to... A ja myślałem do czego, nie?
I teraz zobaczcie, dobrze, zobaczcie teraz skutek, jaki będzie, jeśli w taki sposób będziemy postępować. Siódmy werset, co mówi?
Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Ten pokój to jest odpoczynek, spokój, zgoda. Na przykład w Rzymian 5:1 jest usprawiedliwieni wtedy przez wiarę. Pokój mamy z Bogiem. Pokój. Czyli mamy pokój. Nie ma kłótni, nie ma nerwów, nie ma wojny. Jest odpoczynek, spokój, zgoda.
Pojednanie.
Tak. I teraz, jeśli tak... A pokój Boży, ten pokój od Boga, taki właśnie pokój, czyli ulga, spokój, w trudnej sytuacji spokój. Jeżeli tak będziemy postępować, nasze troski powierzać Bogu, jeśli będziemy zachowywali umiar w swoim życiu, jeżeli będziemy w swoim postępowaniu pamiętali, że Pan jest blisko i nie damy, żeby nasze troski zawładnęły naszym umysłem, i sprawiły, że będzie to na naszych barkach, to jeśli powierzymy to Bogu, to jeżeli rzeczywiście powierzymy to Bogu, to pokój Boży, bo w tej sytuacji, jak człowiek ma kłopoty, to pokoju nie ma, po ludzku mówiąc. Spać czasami w nocy nie może. Budzi się w nocy. Zasnąć nie może. Dlaczego? No bo nie ma pokoju. Ale jeżeli powierzymy to Bogu, to pokój Boży będzie strzec serc i myśli waszych, serc i myśli w kim? W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie serc i myśli. Wiecie, co jest ważne? W Chrystusie Jezusie. Nie, że nagle wiecie.
Kluczowe.
Super! Płakałem, teraz będę się śmiał. Nie, w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Bo powierzamy je Bogu. Więc pokój Boży będzie strzec serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli jeśli nasze myśli będą zmierzały ku Bogu, jeżeli masz problem, nie możesz zasnąć, masz zmartwienie, nie wiesz, co się dzieje, czy coś jest z twoim zdrowiem, czy z twoją rodziną, czy z czymkolwiek, nie możesz zasnąć, powiesz prośby Bogu. Módl się do Boga. Myśl o Nim. Rozważaj o Nim. Zajmij to głowę tym, co tu jest napisane. I Bóg będzie strzec myśli twoich i twojego serca.
I to jest bardzo trudne.
To jest bardzo trudne, ale jak się zacznie to robić wbrew wszystkiemu, to pokój przychodzi. Jest lżej i mówię wam to z doświadczenia. Może nie w jednej chwili.
Człowieka to właśnie często o tym mówimy, prawda?
Może nie w jednej chwili, bo w jednej chwili to niekoniecznie musi się stać od razu. Nie oczekujcie, że tu nagle jak za dotknięciem jakiejś różdżki, czary-mary, nie. Ale jeśli powierzymy, chociaż i tak może być. Ja nie mówię, że nie, ale nie oczekujmy tego za każdym razem.
Ale to nie jest, nie można traktować tego jak jakiegoś zaklęcia.
Dokładnie.
Tylko tu chodzi o naszą postawę.
Tak.
Co my z tym robimy? Podejmujemy decyzję.
Kiedy
i zaczynamy to robić.
To samo z siebie nie przychodzi. musimy podjąć decyzję, że będziemy się modlić do Boga i myśleć o Nim. To jest decyzja i zaczynasz to robić.
Tam jest takie fajne miejsce chyba w Starym Testamencie. Ja sobie przypomnę, ale generalnie, że pomimo kłopotów, ale ja będę się radował w Panu. Tam gdzieś pod koniec, w Amosa chyba, czy gdzieś.
Możliwe.
Jak znajdę, to powiem. Kilka jest takich miejsc w Biblii. Czyli pomimo
jest,
tego,
nawet piosenka jest chyba o tym.
Pewnie tak.
Też ja bym chciała zauważyć, że to trzeba rozumieć, że te prośby i pragnienia to mają być zgodne z Bożą wolą. Bo ja się spotkałam z tym, że ktoś tam coś pragnie i się troszczy o to, ale później się okazuje, że no ale ty się troszczysz o coś, co nie jest w ogóle zgodne z Bożą wolą. I nie oczekuj, że ci to Bóg umożliwi, bo to po prostu twoja, nawet jak chcesz, to z dobrego serca, ale niekoniecznie to ci musi być w życiu dane. Tak?
Tak. Masz rację. Bardzo słuszna
uwaga.
Dlatego
też trzeba to powierzać Bogu. Bóg wtedy pokaże.
Tak.
Natomiast zobaczcie, co jest ważne. Siódmy werset mówi o pokoju Bożym. Czyli w kontraście do pokoju leży niepokój.
Tak.
Tu nie chodzi o nasze zachcianki. Tylko chodzi o sprawy, które zaprzątają na umysł. Które burzą nasz pokój. Które powodują, że jesteśmy zmartwieni. No i to mogą być różne powody. Natomiast co jest ważne? Mamy to powierzyć Bogu. Jeśli te nasze kłopoty powierzamy Bogu, to Słowo Boże obiecuje, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli. Co to znaczy? Kiedy my będziemy robić to, co mówi Słowo Boże, nie grozi nam zwiedzenie, grzech w tym problemie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. On będzie strzegł nas, naszych serc i myśli. Bo łatwo jest w kłopotach, w tym wszystkim, zgrzeszyć. Źle postąpić. Ale kiedy powierzymy Bogu, będziemy
Bóg
się...
Chroni.
To Bóg ochroni i ty będziesz miał pokój w tej sprawie.
Jeszcze myślę, że w powierzaniu temu Bogu... Dzisiaj tak może trochę więcej mówię, przepraszam. Powierzaniu temu Bogu...
Nie przeszkadza.
Trzeba pamiętać to, że jak powierzamy coś Bogu, to musimy liczyć się z tym, że to Jego
rozwiązanie
będzie dobre. Bo czasami mi się też kiedyś zdarzyło, a też ze świadectw innych rozmów, co rozmawiałem, że ludzie powierzali coś Bogu, mówiąc nawet, jak Bóg ma to rozwiązać.
To
I wtedy następuje jakby koniec.
Kolejne studium. Chodzi mi tylko o jedną rzecz, że tutaj jest tylko bardzo wąski jak gdyby fragment tego całego tematu, który jest bardzo szeroki. Ja nie chciałbym go omawiać w całości, tylko chciałbym, żebyście zwrócili jedną rzecz uwagę, na jedną rzecz, która tu jest istotna. Czyli podsumujmy. Nie troszczyć się i niepokoić, nie mając tego na własnej głowie. Bo wtedy łatwo jest o grzech, łatwo jest o złą decyzję, łatwo jest o pośpiech, a potem tego się cofnąć nie da, co my zrobimy, powiemy. Rozumiecie? Dlatego jeśli powierzamy te rzeczy Bogu, to Bóg, pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czyli my będziemy trzymali się Jezusa, zdrowej nauki, będziemy się trzymali Bożej woli, i będziemy bezpieczni przed popełnieniem grzechu.
Zobaczcie, strona numer 1000. Bardzo ładny numer. Księga Habakuka, znalazł to.
No, przeczytaj.
Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował Panu, rozraduje się w Bogu mojego zbawienia.
Piosenka jest.
Na,
podstawie tego jest piosenka. Tak myślałem, że to ten fragment z Habakuka. Jest piosenka właśnie, która jest jak gdyby, no, muzyka ułożona pod ten fragment.
Łatwo łatwo przeczytać, łatwo to powtórzyć, tak? Ale wiemy ze studium też Księgi Hioba, tak? Jak na początku Hiobowi było. Na samym początku wydawało się, no, ale pięknie powiedział, ale super, nie? A potem przyszły kolejne dni i było coraz gorzej i różne myśli zaczęły się pojawiać.
Się zapiankowało. I było
3, 17, 19.
No też taka prosta rzecz, tak? Troszczy się.
Zobaczcie jeszcze kolosan. Tutaj też mamy odnośnik, on jest dobry. 3,15. Kolosan 3,15.
A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
No, więc jeżeli będziemy mieli odpowiednią postawę w problemach, jeżeli będziemy nasze problemy, nasze prośby powierzać Bogu, to Bóg będzie, Jego pokój będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jeżeli będziemy trzymali się zdrowej nauki, trwali w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, to Bóg będzie nas strzegł. Pytania są do tego fragmentu? Ok, to w takim razie idziemy werset 8. Werset 8. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Czyli myśleć, to znaczy wnioskować, analizować, rozmyślać o czym. Czyli to nie jest tylko, że takie, wiecie, bezsensowne myśli, które przed, to jest analiza. To jest rozważanie, wnioskowanie pewne o tych sprawach. Czyli to jest takie rozumieć, myśleć, czyli to konstruktywne myślenie, o tak bym powiedział. I teraz mamy wnioskować, analizować, rozmyślać o tym, co prawdziwe. Czyli to słowo to jest, co jest prawdą, co rzeczywiście tak jest. Czyli mamy rozmyślać o tym, co jest prawdziwe, co jest, rzeczywiście tak jest.
Nie fantazje.
Czy rzeczywiście tak jest. O tym, co jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą. Wszystkie obietnice są prawdą. Nasze wybranie jest prawdą. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, jest prawdą. Boża łaska jest prawdą. To jest wszystko prawda. Teraz jeśli przychodzą jakieś myśli do głowy, no to przeanalizujmy, czy one nie kłócą się z tą prawdą, która jest prawdą. Przeanalizujmy, czy to, co mi do głowy przychodzi, kłóci się ze Słowem Bożym, czy nie.
Jakie te myśli o co?
Czy to się kłóci ze Słowem Bożym? Uczciwe. Te słowo... To jest czcigodne, zacne, szczere, poważne. Jest na przykład użyte w 1 Tymoteusza 3,18. 1 Tymoteusza 3,18. Tam jest między innymi użyte. Dobrze mówię? Pierwszy czy drugi, bo chyba coś pomieszałem. Drugi Tymoteusz. 18 bardziej chyba. Też nie? Coś. Pomyliłem się. Rafał, zobacz, bo musiałem się pomylić. Zobacz, gdzie jest użyte. 3,8. 3,8, przepraszam. 3,8. Ojej, pierwszy Tymoteusza 3,8. Oczy nie te. Diakoni mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, łakomi na brudny zysk. Poważni. Poważne, czcigodne, szczere, zacne. To jest uczciwe, czyli nie chodzi o uczciwość oszustw, tak? I nie oszust, złodziej nie złodziej, tylko o czcigodny, zacny, szczery, poważny. W tym kontekście. No i teraz przychodzą jakieś kwestie, tak? No i przeanalizujmy, czy to jest czcigodne, zacne, szczere i poważne. Czy to, o czym teraz myślę, czy to, co teraz robię, mówię, patrzę, czy to jest czcigodne, zacne, szczere, poważne? Czy takie jest? Bo może szkodę wyrządza jakąś, nie? Na przykład. Warto przeanalizować. Ja to często robię. Sprawiedliwe. Chodzi o to, co jest święte, bez winy. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, a przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To jest te same słowo użyte. Czyli ten człowiek w tym momencie, Piłat go uznał, on nie ma żadnej winy. Nie ma za co go skazać. Niewinny, bez winy. To jest sprawiedliwe tutaj. O tym, co jest bez winy, co jest święte. O tym należy przemyśliwać. Dalsze słowo jakie jest?
Czyste.
Czyste, tak? Czyli niewinne, skromne, doskonałe. 1 Jana 3,3 na przykład. 1 Jana 3,3, co my tam mamy?
A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jaki on jest czysty.
Kto jest czysty taki? Jezus. Tak. No tu jest to słowo użyte. Tak samo mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Czyli niewinna. Doskonała. Czyli patrzcie, sprawiedliwe jest podobne do czyste. Potem miłe. Co jest miłe? To jest przyjazne, życzliwe. Przyjazne, życzliwe. Chwalebne to jest to, co ma dobrą sławę, renomę. Czyli dobra sława, renoma w tym kontekście, w tym sensie. Potem mamy, co jest cnotą. I ta cnota to jest, oznacza męstwo, moralne dobro, doskonałość moralna. O tym też należy myśleć. tym jak sobie przyjdziecie do domu, to możecie sobie wziąć jeszcze raz to przeczytać, wtedy się zastanowić nad tym, jeszcze sobie przemyśleć to, tak? I co jest chwałą? To, co jest chwałą, to tak jak w słowniku czytałem, to, co jest godne pochwały. Mamy na przykład, tutaj mam, zaraz sprawdzę, czy dobrze wynotowałem. Mamy Rzymian 3,13. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. Nie chcesz się bać władzy, czyń dobrze, będziesz miał od nich pochwałę. Czyli to, co godne jest pochwały, tak? Czy to, co, o czym myślisz, jest godne pochwały? W świetle tego, co prawdziwe. No dobrze, to teraz Paweł mówi tak. W końcu, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, cnotliwe i co jest chwałą. O tym trzeba myśleć. Ale myśli to nie wszystko. A co macie robić w czasie tego? Myśli to jest jedno, tak? A Paweł mówi jeszcze co dalej.
Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
O, teraz zobaczcie, Paweł puentuje. Jeżeli będziecie tak myśleć i tak robić, to co?
Bóg pokoju będzie z wami.
Będziecie mieli pokój Boży, bo powierzycie wszystko. A jak będziecie to myśleć i to robić, to Bóg pokoju będzie z wami. Popatrzcie, jaka dokładna recepta. I teraz co to znaczy, Paweł mówi, czegoście się nauczyli ode mnie? Te słowo nauczyli, to znaczy zrozumieli, zostali powiadomieni, powiększyli swoją wiedzę. Czyli to nie jest tak, że ktoś poszedł, usłyszał, wrócił i nic nie wie. Nie. Wyście się tego nauczyli od Pawła. Czyli nauczyli, oznacza zrozumieli, zostali powiadomieni i zwiększyli swoją wiedzę. Czyli oni, jak się dowiedzieli, oni już to wiedzą. Czyli Paweł mówi, tego czegoście się nauczyli ode mnie. Paweł mówił, a oni się nauczyli. I teraz oni się tego nauczyli. Co zrobili dalej?
Przyjęli,
czyli zaakceptować, uznać, że tak, to jest to, co jest właściwe.
Można się czyli czegoś tak nauczyć, ale wcale tego nie zaakceptować.
Ale można również nauczyć się, zaakceptować, ale nie wprowadzić w czyn. A Paweł mówi, czyńcie to, co przyjęliście, czego się nauczyliście i co zaakceptowaliście.
Czyli wszystko razem.
Tak. I jak oni się tego nauczyli? Dalej co mówi?
Że słyszeli i widzieli to w nim.
Co słyszeliście ode mnie, czyli słyszeli nas, przez słuchanie się tego dowiedzieli.
Widzieli przez to,
co i co widzieliście, co ujrzeliście we mnie. Czyli Paweł mówi tak. To, co ja was uczyłem, to co?
Było w moim życiu.
To też robiłem. A wy usłyszeliście coś ode mnie, zgodziliście się z tym, co ja mówię, widzieliście, że ja tak robię. I teraz ja wam mówię. Naśladujcie mnie w tym wszystkim. Bo wy to zaakceptowaliście. Powiedzieliście, że to jest dobre. I teraz czyńcie to. Czyli myślcie właściwie i czyńcie, biorąc ze mnie przykład. i zobaczcie, że on nie mówi, że może się uda i Bóg będzie z wami, a może i nie. Nie, on mówi, Bóg pokoju będzie z wami. Będzie z wami, dlaczego?
On to mówi z własnego doświadczenia.
Tak, ale dlaczego Bóg pokoju będzie z wami?
No dlatego, że będziecie wszystko myśleć i czynić zgodnie z Bożą wolą, w posłuszeństwie Bogu.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Nawet w troskach będziemy powierzyć.
Więc jeżeli...
To co Robert powiedział, z życia wzięte, tak? Nie jestem posłuszny, nie zachowuję Słowa Bożego, nie czynię tak jak trzeba, tak?
A wtedy to się nie spełni.
No właśnie. A oczekuję, żeby Bóg pokoju był ze mną. No.
Wtedy to się nie będzie tak na koniec.
Mamy problem, tak?
Czyli jeżeli cokolwiek w naszym życiu się dzieje, że
nie masz pokoju Bożego.
Nie masz pokoju Bożego. Nie masz pewności, że Bóg jest z tobą. Jesteś zachwiany duchowo. To w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, czy któraś z tych rzeczy nie została usunięta z naszego życia. Przeanalizować po prostu. Kiedyś jeden brat to nazwał filtr. Sito, przez które trzeba przepuścić wszystko, co mówimy, myślimy i robimy. Jeżeli gdzieś jest niezgodność, to jest pierwszy sygnał, dlaczego jest problem. Jeżeli na przykład do mnie przychodzą złe myśli o innych ludziach i ciężko je odrzucić z głowy, wiecie. Jakieś w ogóle złe myśli mi przychodzą do głowy, jakieś gnębiące, czy cokolwiek, to ja to wszystko przepuszczam przez ten filtr. I nie chcę myśleć o tym, więc sobie cytuję ten werset. Myślcie o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co godne pochwały, co chwalebne, co jest cnotą, czego się nauczyłem od Pawła mam robić. I wtedy to zaprząta mi głowę. U mnie pomaga. Złe myśli odchodzą. One nie to, że nigdy nie wrócą, ale one odchodzą. Ja jestem spokojniejszy. Nie gnębi mnie to tak. Dlaczego? Bo ja przepuszczam to przez ten filtr. I wydaje mi się, że z każdym człowiekiem jest tak samo. Słowo Boże to mówi. Więc jeżeli mamy problemy, to one mogą wynikać po prostu z tego, że gdzieś nie Bóg jest nie w porządku wobec nas, ale gdzieś my popełniamy błąd. Bo nawet jeśli mamy próby, doświadczenia, które na nas przychodzą, to nie chodzi o to, żeby czuć się fajnie, bo wtedy Bóg jest ze mną. Nie, Bóg jest z tobą nawet kiedy się czujesz niefajnie. Kiedy jesteś chory, kiedy masz kłopoty, kiedy wydaje ci się, że wszyscy cię opuścili i Boga nawet nie ma. Bóg jest cały czas z tobą, bo Duch Święty jest w tobie. Natomiast chodzi o pewną postawę, pewien stan duchowy, który pozwala nam zachować wiarę, bo my jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie? Wróćmy do tego wersetu. Strzec będziesz myśli i serc waszych w Chrystusie Jezusie. Bo my jesteśmy w Chrystusie i wszystkie obietnice, wszystko, co mamy od Boga, jest w Chrystusie Jezusie. Więc on naszych myśli i serc będzie strzegł w Chrystusie Jezusie. Że nasze myśli będą dożyły do Słowa Bożego i do tych wszystkich obietnic, które mamy w Chrystusie Jezusie. Bo wszystko, co mamy, jest w Nim. Tu chodzi o to, zobaczcie, żeby czego nie stracić w tych wszystkich sytuacjach.
Pokoju, radości.
Wiary. Wiary w to, czego nie widzimy. Bo pokój, radość, tak, ale...
Ale ostatecznie.
Ostatecznie chodzi o zachowanie wiary i pewności wszystkich obietnic Bożych. Tego, że Pan przyjdzie, bo Pan jest blisko. Bo czasami w problemach my o tym zapominamy.
No tak, bo
sam
nie,
o tym zapomina.
Od razu dochodzi tutaj do zachwiania w ogóle całej wiary, tak? Ale jak ty będziesz trwał w braku pokoju, w braku radości, no to może cię to doprowadzić do rzeczy dużo głębszych, gorszych.
Prawda. Zawsze, często jest tak, że doświadczenie krótkotrwałe nie jest problemem. Dla niektórych jest, bo niektórzy właśnie w pierwszym momencie się najbardziej potykają. Potem jako chłoną, to już znowu wchodzą na dobrą drogę. Rozumiecie? Są tacy, że on na początku wywraca się. Tak? I dla niego nie potrzeba długiego doświadczenia. Jemu wystarczy krótkie i on już leży. I musi się podnosić. Tak już mówię w przenośni. Ale są tacy, których krótkotrwałe doświadczenia nie ruszają. Ale jak ono trwa rok, dwa, trzy lata, zaczyna się problem. Bo różne są próby i różni są ludzie. Natomiast w konsekwencji chodzi o to, że człowiek z czasem albo od razu zaczyna myśleć nie po Bożemu i robić nie po Bożemu. Bo spróba i on zaczyna po swojemu wszystko robić. Albo zaczyna tracić pokój, mówi nie to, co trzeba, zachowuje się nie tak, jak trzeba, a potem ochłonie, co ja narobiłem. Już po próbie, pozamiatane. Nie przeszedłeś. Ale są tacy, którzy się trzymają na początku, modlą się, Pan pomoże, ale mija jakiś dłuższy okres czasu i oni zaczynają wątpić.
Tak, słowo... było, tak było z Hiobem. Na początku wszystko w porządku, a potem wyszło.
I w życiu jest tak samo. Więc zobaczcie, tu chodzi o to, żeby zachować wiarę i nie stracić myśli, które są zgodne z wolą Bożą i postępowania, które jest zgodne z wolą Bożą, którego przykład dał Paweł. On się, zobaczcie, jak doświadczenia zachowywał. Możemy przeczytać. Pamiętajcie, że to my studiujemy, co jest w Słowie. Jak my to w życiu praktykujemy, to my wiemy i Bóg. I nie zawsze się udaje. Natomiast nie znaczy, że nie udaje się, bo Słowo Boże kłamie, tylko że no my mamy problem. Nie dlatego, że Słowo Boże mija się z prawdą. Nie, on mówi prawdę i tak będzie, tylko że my nie zawsze robimy tak, jak trzeba. To jest dla mnie lekcja z tego wszystkiego, że generalnie chodzi o zachowanie wiary, ufności Bogu i czystości myśli i postępowania. Bo od myśli przechodzimy do postępowania. Nie ma czegoś takiego, że najpierw jest postępowanie, a potem myśl. Nie. Bo jeśli mamy nawet podnieść kubek, to najpierw musimy wysłać sygnał. Musimy pomyśleć, że chcemy ten kubek podnieść. Bo jest popularne twierdzenie: ojeju, nawet nie pomyślałem. Szybciej powiedziałem, niż pomyślałem. Nie. Żeby wypowiedzieć słowo, musiałeś pomyśleć. Ty się nie zastanowiłeś. O tak. Nie zastanowiłeś się, czy to powiedzieć, czy to zrobić. To zgadzam się. Ale pomyśleć musiałeś. Nie mogłeś nie pomyśleć. Bo musiałbyś głowy nie mieć. Rozumiecie? Ale ważne jest, że my mamy mieć i właściwe myśli, i właściwie postępować. W każdej sytuacji. I mając ten tekst, wtedy możemy sobie weryfikować to z naszym życiem. Każdy ze swoim. I kiedy coś jest nie tak, to wtedy warto się zastanowić, w którym miejscu mam, muszę odhaczyć sobie, że coś jest nie tak. Gdzie mam coś zrobić, tak? Nie zawsze mamy na to czas i chęć, bo czasami jesteśmy tak podekscytowani, takie problemy mamy, że złościmy się na wszystko. Czasami przychodzi grzech gniewu. I co? No ale no niestety, no Słowo Boże mówi to, co mówi. Niezależnie od tego, jak my się czujemy, jak my postępujemy. Ono jest takie, jakie jest i ono się nie zmienia. Literki się nie przestawiają tylko dlatego, że myśmy się zgniewali czy cokolwiek zgrzeszyliśmy innego. One są dalej w tym samym miejscu. Więc my w tej chwili patrzymy na to, co mówi Paweł i możemy sobie to zweryfikować ze swoim życiem. Natomiast jeśli ktoś nam mówi, że w jakiś inny sposób możemy osiągnąć pokój Boży lub czuć Bożą obecność i moc, nie dajmy się oszukać. Bo w inny sposób niż powierzanie spraw Bogu, czyste myśli, czyste życie, nie będziemy mieli takiej społeczności. Żadna konferencja, żadne nakręcanie się, żadna muzyka, nic nam nie da takiej społeczności z Bogiem, o której mówi Słowo Boże. Możemy nakręcić swoje emocje, ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwym pokojem Bożym i sprawiedliwą, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelki rozum i z prawdziwą społecznością z Bogiem, obecnością Boga w naszym życiu, o której mówi Słowo Boże.
Chyba że trafimy na konferencję i wykład, który będzie nawiązywał dokładnie do tego, o tym.
Tak, i będziemy sobie przypominać, tak? Bo nasze myśli wtedy będą skierowane na Słowo Boże. Tak,
jeśli trafimy tam na, inaczej będzie na uniesienia,
tak, tak,
to mam, będzie krótko trwało.
To mam na myśli właśnie, tak, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że Słowo Boże mówi to, co mówi i że albo się do tego zastosujemy i będziemy mieli efekty, albo nie będziemy się stosować i im bardziej nie będziemy się stosować, tym gorzej będzie z efektami. No na tej zasadzie.
Nawet jeśli, nawiązując jeszcze do muzyki tak chrześcijańskiej, dużo słyszeliśmy, czy słuchamy nawet, warto się zastanowić nad słowami. Ten, kto śpiewa, tak? Czy my bardziej zwracamy uwagę na słowa, które ten brat, tak, czy siostra śpiewają? Czy bardziej nas dotyka, wiecie, sama muzyka, otoczka, instrumenty? Bo
ona jest najbardziej uderzająca.
Bo ja zwróciłem na to uwagę i już tak zaczynam rozróżniać. Tam, gdzie mi jakby muzyka mnie tak, wiecie, tak dotyka, tak mnie podnosi, nie? A gdzie ja skupiam się na słowach, że faktycznie, nie wiem, ten brat, co śpiewa, jakby napisał słowa, które dotykają Słowa Bożego, które mówią o tym. Ja słuchając, zastanawiam się, rozważam Słowo Boże, nie? To wtedy wydaje mi się, nie ma problemu, nie? Ale jeśli ja słucham, to wtedy każda muzyka może być, bez względu na to, kto napisze. Są piękne rodzaje muzyki, które wpływają na nasze uszy i to nas
podnosi. To nie znaczy, że nie należy słuchać muzyki. To, że nie, na przykład, no właśnie, nie wiem, jak chrześcijańskie pieśni są jakieś, to nie można sobie słuchać.
Możesz śpiewamy, tak, przed nabożeństwem. Tylko teraz co nas dotyka w tych pieśniach? Czy muzyka, bo ona jest taka ładna, czy zastanawiamy się nad słowami, które tam...
Słuchajcie, czasami jest tak, ja na przykład czasami mam... Kiedyś słuchałem bardzo dużo muzyki. Oczywiście jakiejś heavy metalowej przestałem, bo nie chodzi o to, żeby zaraz nie wolno słuchać muzyki. Nie, żeby było jasno powiedziane. Natomiast co jest bardzo ważne i ma związek z lekcją, zanim wyciągniemy wnioski. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Na sobie. Ja słuchałem dużo muzyki, różnej. Bardzo dużo słuchałem muzyki metalowej, trashowej, tej takiej z lat 80. Bardzo dużo. To mnie bardzo kręciło. Potem przestałem tego słuchać, jak się nawróciłem, ale słuchałem również innej muzyki. I na przykład dzisiaj wracam sobie do pewnych utworów, ale co ja robię? Pierwsza rzecz, jaką robię? W tekstowo. Ja patrzę, co ja słuchałem w ogóle. Słuchajcie, 80% tych rzeczy, które ja słuchałem, mimo że muzyka jest fajna, bo ona jest po prostu fajna, no, cieleśnie patrząc jest fajna. Nie chcę tego słuchać nawet. Dlaczego? Bo tekst przekreśla wszystko. Ja nawet nie wiedziałem, że oni o tym śpiewają. Rozumiecie?
Tak.
Jak sobie niektóre teksty poczytałem, piosenek, które mi się wydawały, że no nie są metalowe, nie są jakieś satanistyczne w ogóle. Jak poczytałem sobie teksty, to szok. Po prostu dziś wiem, że już nawet tego nie chcę słyszeć, nawet nie chcę tego włączać, ale są piosenki, których przesłuchałem tekst.
Może
nie jest po Bożemu, ale nie jestem zbulwersowany. Nie jestem jakiś zniesmaczony tym. Słuchajcie, niektóre teksty są całkiem normalne, mówiące o życiu, mówiące o miłości, zaufaniu, wierności. I całkiem fajne piosenki, nie? Niektóre są. I da się ich słuchać. To nie znaczy, że ja mam tego słuchać cały czas, bo 5 minut i mam już tego powyżej uszu. Bo to nie tym się człowiek karmi, ale jak gdyby nie weryfikował człowiek tego kiedyś. I co z tego, że ja tego nie rozumiem? Ale ty słuchasz czegoś, co skomponował ktoś, kto jest z gruntu wrogi Bogu. Nie? A muzyka nakręca cię i słuchasz i w pewnym momencie łapiesz się, co ja robię, nie? Słuchajcie, no nie mieliście tego?
Nie
mieliście nieraz. I to jest ważne, słuchajcie, że to jest właśnie zagrożenie. Że muszę przepuścić przez filtr, czy to, co ja słucham, kłóci się ze Słowem Bożym. Nie? Czy mówi o rzeczach, które Słowo Boże gani? Nie? Które mówi na przykład, nie wiem, o wolnej miłości. Ile jest piosenek o wolnej miłości, słuchajcie. O miłości, ale o wolnej. A Biblia mówi, że to jest grzech. I teraz jak ty możesz tego słuchać? Jak ty możesz tym się nakręcać? Dobrze, że jest, można sobie sprawdzić tekst teraz, bo ja angielskiego nie znam, tak? Ale można sobie przetłumaczyć.
Ciężko było, tak?
I super, wszystko można sobie sprawdzić, nie? Dlatego to jest też bardzo ważne, nie? Że wszystko, co robimy, warto przepuszczać przez filtr, czy nie marnujemy czasu.
Jeśli tak właśnie w nawiązaniu do tego, co mówisz, że wracaliśmy z Darkiem z pracy, to ja mówię, że naszego syna uczy tego, żeby zawsze wrzucił sobie na tekstowo, żeby nauczył się myśleć, żeby nikt mu nie wcisnął jakiejś bzdury, żeby nie powtarzał czegoś, co nawet może nie być grzeszne czy złowrogie Bogu, ale tak jak mówisz, bez sensu zupełnie, nie? Coś, co będzie gdzieś tam w głowie swojej nucił, powtarzał, coś, co no, nie powinien tego robić. Także właśnie w nawiązaniu do tego, co mówisz o tym tekstowie, bo o tym wspominaliśmy.
Także słuchajcie, no na pewno do różnych rzeczy będziemy sięgać, różne rzeczy będziemy oglądać, natomiast pamiętajmy jedno, żeby to nie wywoływało destrukcji w naszych myślach, które są, mają być w Chrystusie Jezusie, w naszych sercach, żebyśmy nie byli zgorszeni, w sensie, że stajemy się gorsi po tym, albo mamy wyrzuty sumienia, albo źle się czujemy duchowo po czymś, żebyśmy po prostu uważali.
Dokonujemy
po prostu. Dokonujemy wyborów,
wielu wyborów.
I potem nie dziwmy się, że po obejrzeniu czy po wysłuchaniu czegoś mamy niepokój. I wtedy, Panie Boże, daj pokój. Najpierw przepraszam Boże, że zmarnowałem czas. No to po pierwsze, a po drugie proszę zmiłuj się i zrób coś z tym, nie? Pierwsze trzeba przeprosić. Wiecie, i to jest też ważne, bo czasami, no różne rzeczy człowiek robi, ale trzeba wiedzieć, jaka jest kolejność, jak postępować. Raz wyjdzie lepiej, raz gorzej, tak, bo się uczymy cały czas, ale jeżeli mamy tekst, to zawsze możemy do niego sięgnąć, zweryfikować, wyciągnąć wnioski, wrócić i zastanowić się, czy zastosujemy, czy nie. Bo Paweł mówi, przyjęliście i powiedzieliście, zgadzacie się z tym, co ja powiedziałem. No to teraz zastosujcie to w życiu. Bo jeżeli akceptujemy to, co mówi Słowo Boże, no to możemy to tylko spraktykować. Czyli wnioski. Co trzeba zrobić, aby mieć pokój Boży? Po pierwsze.
Trwać w Panu.
Trwać w Panu. A co to znaczy trwać w Panu?
Trwać mocno i stale.
Tak, ale co to znaczy trwać mocno i stale? Dobra. Stoję w Panu?
Trwać w Słowie Bożym.
O właśnie. O właśnie. Dokładnie. Dokładnie. Trwać w zdrowej nauce i wierze w Pana Jezusa w to, że zbawieni zostaliśmy z łaski, darmo. W tym, w zdrowej nauce. Co dalej jeszcze Paweł mówi? Co trzeba jeszcze zachować?
Jednomyślność.
Jednomyślność trzeba zachować. Tam, gdzie niepokój, tam wszelki zły czyn, mówi Jakub. Tam jest kłótnia, tam nie ma Bożej upycności. Tam jest grzech. Jacy mamy być w stosunku do wszystkich ludzi?
Skromni.
Czyli łagodni, zachowujący umiar w kontaktach ze wszystkimi ludźmi. Co dalej? Co jeszcze?
Nie troszczyć.
No i co to znaczy? Ale bo to wnioski. Magda, to są wnioski, więc nie spostrzeżenia, wnioski. Czyli jeżeli mówisz nie troszczyć się, to musisz sprecyzować to w zdaniu, co to znaczy nie troszczyć się.
Więc ja wyciągam taki wniosek. Nie troszczyć się to znaczy zaufać Panu, powierzyć Mu swój problem, czekać cierpliwie i przyjąć takie rozwiązanie, jakie On ma, czyli być posłusznym.
I nie brać tego na swoje barki, tego problemu. Jeszcze bym to dodał. Dobrze.
I cały werset razem, a nie tylko pierwsza...
Tak, nie tylko pierwsza część. Czyli nie udajemy, że nie ma problemu, tylko on jest, ale wiemy, co z nim zrobić. Już nie ma czasu, ale też mi się przypomniała pewna historia, którą siostra opowiadała. Powierzyć Panu to też trzeba, jak gdyby, umieć zrobić. Czasami się powierza i się dalej robi to, co się robiło. Tyle, że się na słowach skończyło. To też trzeba, wiecie, mądrości, żeby nie drwić sobie z Pana Boga.
Tak jak Robert mówił o tym, że tu się modlimy, a tutaj człowiek szuka rozwiązań, to ja zawsze
tak,
się
w głowie.
Że tak, podpowiadam Panu Bogu, jak ma to rozwiązać, nie?
Dalej co, słuchajcie?
Radować się w Panu.
Radować się w Panu, co to znaczy?
Radość ze zbawienia, usprawiedliwienia z grzechów.
Tak, tak. Tego, jesteśmy nawet usprawiedliwieni z grzechów, a nie będziemy, jak coś zrobimy. Albo będziemy bardziej usprawiedliwieni, jak coś zrobimy. Nie, jesteśmy usprawiedliwieni z grzechów. I z tego mamy się cieszyć. Nic nie może nam zasłonić tej radości.
Tak kiedyś się nie radował. Dosłownie brałem. Ogólnie byłem wesoły.
I nie chodzi o święty śmiech. Nie chodzi o święty śmiech.
Ogólnie byłem wesoły.
A jak nie, to w ciele jesteś.
Co jeszcze trzeba, żeby trwać w społeczności z Bogiem? O, teraz. Kolejna. Co myśleć, trzeba robić?
W skrócie myśleć o tym, co słuszne, chwalebne i sprawiedliwe.
Tak, myśleć o tym, co zgodne z wolą Bożą i postępować zgodnie z tym, co chce Bóg. A przykłady są święci, apostołowie. Myśli Paweł mówi jakie? Przepuść przez sito, czy to,
myśli
o czym myślisz, jest takie.
Dobre, Boże.
Zgodne.
A nie, które nieraz gdzieś tam przychodzą nam do głowy i...
Tak. Zastanów się, czy w tym momencie,
nie,
bo czasami...
Nie Bóg zasiewa te myśli wtedy, tylko albo przeciwnik, albo my sami po prostu i tyle. No.
Zapędzamy się, tak? I wtedy trzeba się zatrzymać i powiedzieć, czy to, o czym myślę. Dzisiaj na przykład miałem taką sytuację. I musiałem powiedzieć, Panie Boże, źle myślę, grzeszę swoją myślą. Źle myślę, złość mnie ogarnia. Jestem zezłoszczony i nie myślę zgodnie z tym, co Ty mówisz w Słowie. Przepraszam Cię. Bo dałem się zagalopować, po prostu poszłem za tą myślą, nie? I myślę sobie takie, i wiecie, człowiek jeszcze tak sobie w myślach dopowiada pewne rzeczy i w pewnym momencie mówi, myślę sobie, nie. Ja grzeszę. Ja próbuję być taki wspaniały i w tym, co myślę, jestem złośliwy wręcz. Rozumiesz? Czasami przychodzą myśli, że gdzieś w głowie jakieś akcje się dzieją. Jak ja to mówię, mówisz coś, ale słuchajcie, problem polega na tym, że sytuacja, jak ja to mówię, jest hipotetyczna. Ona się nigdy nie wydarzyła, ale grzech jest rzeczywisty. On jest ten grzech. I on jest faktyczny. Wszystko jest wymyślone, ale grzech nie jest wymyślony. On jest. I to jest straszne, że ten grzech jest i za niego trzeba przeprosić. Bo ta fikcyjna sytuacja nigdy się nie wydarzyła i może się nigdy nie wydarzy.
Trzeba zidentyfikować problem,
dokładnie,
nazwać go po imieniu i załatwić sprawę.
Przepuszczając przez ten filtr. Czyli analizować, czy to, co myślę i robię, jest zgodne z wolą Bożą. Czy nie marnuję czasu. Odrzucać to, co jest sprzeczne, a przyjmować to, co jest chwalebne. Cieszę się, siostry, że się przydaje wam ta lekcja.
Jednomyślność też?
No. Tak, no, mówiliśmy o jednomyślności. Macie jeszcze jakieś wnioski? Bo jak nie, to pytania na zastosowanie. Zbliżamy się do 2 godzin, także nie chciałbym przekraczać.
Jeśli tak będziemy postępować, to pokój Boży będzie strzec w naszych sercach.
Tak, tak, to powiedzieliśmy właśnie, że jeśli chcemy, żeby Bóg był z nami, tak, pokój Boży, Bóg pokoju, bo pokój Boży to jest jedno, a Bóg pokoju, który jest źródłem tego pokoju, to jest też wymieniony, tak, czyli mamy Bożą obecność tak zwaną.
Będą owoce.
Czy radujesz się w Panu w kontekście lekcji?
Zbawienie jak najbardziej.
Czy radujesz się w Panu? Czy się martwisz? Tylko nie mówcie, że nie. Nie, czy się martwisz? W Panu się nie martwisz. W Panu masz ufać, a nie martwić się. Czy się martwisz? I co robisz, jak zaczynasz się martwić? Każdy wie, co robi, jak się zaczyna martwić. Każdy wie, co robi, jak się zaczyna martwić. Każdy wie, co robić, jak zmartwienie trwa. Wiecie, to jest różnie, tak jak powiedziałem. Jedni na początku się wykładają, drugim trzeba czasu, żeby się wyłożyli.
Fajna historia tutaj, którą można byłoby przytoczyć biblijna, jest taka, kiedy Łazarz umarł, tak? I Pan Jezus przyszedł po 4 dniach. Zobaczcie, On nie zganił Marii, Marty, on nie przyszedł i nie od razu zganił. Nie, nie, nie. On zaczął tłumaczyć. Czyli one się zmartwiły, to jeszcze nie był problem. No, chorował brat, umarł, tak? No, zmartwiły się zwyczajnie, tak? Ale co się stało potem? Pan Jezus daje nadzieję i mówi, ja jestem zmartwychwstanie. I już teraz, nie tylko potem, ale już teraz, a one nadal nie.
A potem idą do grobu i Pan Jezus, jak zobaczył płaczących wszystkich, to się, co tam pisze, wzruszył się, ale to słowo wzruszył znaczy się, nie to, że się wzruszył, że tak w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko wzruszył się wręcz z taką irytacją, że po prostu nic do tych ludzi nie trafia.
Dlaczego
to
nie,
w tym sensie, mimo że tłumaczył, nic się nie zmieniło. Tak?
To mi pokazuje, przychodzi zmartwienie, no przychodzi jakaś sytuacja, okej, to jeszcze nie jest grzech. To jeszcze nie jest grzech, to samo, tylko teraz Bóg daje ci pocieszenie, wiesz co masz robić, czy to zrobisz. Jeżeli tego nie zrobisz i w tym zmartwieniu pozostaniesz, zaczniesz grzeszyć. Jeśli zwrócisz się z tym do Boga, przyszło zmartwienie, ale zwracasz się z tym do Boga, będzie w porządku.
Więc co robisz, jak zaczynasz się martwić i kiedy ten problem trwa?
To co powiedziałeś, tylko nie mówcie, że się nie martwicie. No każdy
tak,
czymś
oczywiście.
Się martwi, tylko co z tym zrobisz?
No ja dzisiaj się martwiłem przez całą lekcję, że nie we wszystkim zdałem egzamin według tego słowa.
Co z tym zrobisz?
No tak, i teraz pytanie, co z tym zmartwieniem zrobisz? Bo są zmartwienia, na które nie mamy wpływu. I one w ogóle nie są potrzebne.
No to mam wybór i decyzję.
Bo są rzeczy, na które możemy coś zrobić, a są rzeczy, w których nic nie możemy zrobić. Czy zachowujesz umiar, ten, o którym mówiliśmy? O czym myślisz i jak sprawdzasz, czy dobrze myślisz? Bo czasami nam się wydaje, że w naszych myślach nie ma nic złego. To proponuję przepuścić to przez ten filtr.
Przez słowo
może. Najlepiej wyuczyć się go na pamięć. Najlepiej wyuczyć się go na pamięć.
Na tapetę w telefonie.
I przepuścić przez filtr od razu tą moją myśl.
List do Filipa nie jest długi, łatwo znaleźć.
Tak. Tylko jak się będzie go często przypominać, to chcąc nie chcąc do głowy wchodzi. O czym rozmyślasz i jak sprawdzasz, czy dobrze myślisz? Czy masz pokój Boży i czy Bóg pokoju jest z tobą? Bo może nie ma i co wtedy robisz? Słuchajcie, to ja na dziś tyle przygotowałem. Jeśli byłyby pytania i wątpliwości do tej lekcji, czy coś niejasnego i coś wam w międzyczasie przyszło do głowy, gdzie na przykład powiedziałem coś nie tak, czy powiedziałem coś, co wzbudziło wasze wątpliwości, bo nie było jednoznaczne, czy po przemyśleniu doszliście do wniosku, że coś wam nie pasuje, za tydzień możemy wrócić.
Jeśli pojawiłyby się jakieś myśli, to lepiej to rozwiązać.
Tak. Także mówię, no zawsze możemy wrócić. Ja to zawsze powtarzam, że możemy wrócić do lekcji, bo ja jestem od tego, żeby wyjaśnić to, co mówię. I absolutnie nie chodzi o to, że tutaj zaraz, nie wiem, strach mówić. Nie. Jeżeli ja coś dobrze mówię, to będę potrafił to wytłumaczyć. A jeśli ja nie będę potrafił tego wytłumaczyć, to... Nie należy tego stosować w życiu, bo ja sam nie wiem, o czym mówię i co twierdzę. Taka jest zasada. Jeżeli nauczyciel coś tłumaczy, to on ma wiedzieć, jak to wytłumaczyć i odpowiedzieć na każde pytanie z tym związane. Taka jest zasada. Bo jeśli nie potrafi, to sam tego nie rozumie. Więc jak możecie mnie wtedy słuchać? Dlatego mówię, ja nigdy nie uciekam przed tym, Zawsze odpowiadam. Jeżeli nie wiem, to też powiem, że nie wiem. I wtedy sam będę weryfikował pewne rzeczy. Tak było przez tyle lat i nic się nie zmienia. Także nie bójcie się pytać. I już. Bo liczy się prawda. Liczy się prawda po prostu.